Zapraszam na wiadomości w Radiu Maryja. Polskie władze przekazały odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności. W dokumencie Polska potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz skutecznego rozwiązania sporu z Komisją i zadeklarowała gotowość do prowadzenia dalszego dialogu, poinformował MSZ. Determinacja rządu Rzeczpospolitej w sprawie przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, jak wskazano, jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne w tym zakresie. Dodano, że przyjęte rozwiązania nie odbiegają od funkcjonujących w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Reforma ma na celu zwiększenie wydajności i skuteczności systemu oraz przywrócenie niezbędnej równowagi pomiędzy władzą wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą przy zachowaniu wszystkich gwarancji niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziów, oświadczyło MSZ. W Polsce nie można mówić o jakimkolwiek zagrożeniu dla praworządności, podkreślił poseł PiS-u Stanisław Pięta.
Ten system dotychczas funkcjonujący ochrony sędziów, cały system sądownictwa dyscyplinarnego, który pozwalał chronić sędziów przed odpowiedzialnością, a w tej ochronie uczestniczyli ich koledzy zza biurka. Wszystko to, co spowodowało, że sędziowie naprawdę zaczęli się uważać za zupełnie nadzwyczajną kastę, to jest patologia, którą wreszcie rząd musi naprawić i usunąć. Temu służą reformy pana ministra Ziobry. To nie jest jakieś dźmisie pana ministra, jakiś kaprys pana ministra, tylko to jest działanie, które jest odpowiedzią na oczekiwania Polaków. Więc słuchamy wszystkich, którzy mają nam coś istotnego do powiedzenia, ale decyzje podejmujemy samodzielnie.
Wcześniej minister do spraw europejskich Konrad Szymański powiedział, że Polska jest gotowa na zorganizowanie poszerzonej dyskusji na temat tzw. Białej Księgi, jeśli pojawi się taka potrzeba. We wtorek w Brukseli polityk uczestniczył wraz z ministrami z innych państw członkowskich Unii w spotkaniu Rady do Spraw Ogólnych.
Naczelnym zadaniem polskiego rządu jest nie tylko przedstawić prawdziwy obraz reform, to jest ważne dla nas, ale również obronić prawo polskiego parlamentu do kształtowania systemu wymiaru sprawiedliwości zgodnie z polskimi wyborami. I to jest dla mnie rzecz znacznie poważniejsza niż oczekiwania aktorów zewnętrznych. Zwracamy uwagę na to, z uwagą staramy się przyjąć i przeanalizować argumenty, które padają w tej sprawie, ale to nie oznacza, że jesteśmy gotowi na przyjęcie założenia, że w sprawach, które dotyczą w tym wypadku wymiaru sprawiedliwości, ktokolwiek inny poza polskim parlamentem może dokonywać decyzji.
We wtorek minął 3-miesięczny termin, który Komisja Europejska wyznaczyła polskiemu rządowi, by odpowiedział na jej zalecenia w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości, a te zdaniem unijnego organu naruszają zasady rządów prawa we wspólnocie. Polskie władze nie zgadzają się jednak z zarzutami Komisji. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Brusach z przedstawicielami wolontariuszy i służb zaangażowanych w akcję likwidacji skutków nawałnicy w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim w sierpniu ubiegłego roku. Wierzę, że w tragedii, która was dotknęła, są elementy, które mogą zostać przekute na dobro, takie jak wielkie serce i pomoc, którą okazaliście sobie nawzajem, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Nie ma większej miłości niż oddać życie za przyjaciół swoich. Chylę przed wami czoła za to, że nie patrząc na siebie, nie patrząc na swoje sprawy, nie patrząc na swoją rodzinę, na swoje gospodarstwo, pobiegliście do remizy, pobiegliście rzucić się na pomoc, pobiegliście służyć innym. To pokazało, jak wielki jest wasz duch. To pokazało, jak wielki jest duch służby sobie nawzajem i wykonywania tych swoich obowiązków, które się na siebie przyjęło, które właśnie w takich momentach przeżywają rzeczywistą chwilę próby. Co wybiorę? Czy służbę, czy oddanie, czy przysięgę, którą złożyłem, czy własne interesy? Dziękuję wam za to, że umieliście tej przysięgi dotrzymać.
Prezydent dodał, że choć zniszczone domy można szybko odbudować, a samochody odkupić, to krajobraz tak szybko do nas nie wróci. Zapewnił równocześnie, że państwo będzie dbało o wszystkich, którzy potrzebują pomocy, a młodzież zachęcił do pomocy na przykład w sadzeniu drzew na zniszczonych obszarach. Rząd zdecydował o przeznaczeniu 1 300 000 000 zł na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej. To o 500 000 000 zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki po odprawie z wojewodami. Zaznaczył, że to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury i gospodarki.
Budowa i remont dróg lokalnych jest to niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu i dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw.
Szef rządu zdecydował też, że wojewodowie będą nadzorowali i koordynowali realizację całego tego programu. Rada Ministrów przyjęła we wtorek tak zwaną Konstytucję dla Nauki, czyli projekty ustaw reformujące szkolnictwo wyższe. Przewidują one zmiany w działaniu uczelni, wprowadzenie dwóch ścieżek uzyskania doktoratu i zwiększenie finansowania nauki i szkolnictwa wyższego do 1,8% PKB w 2025 roku. Projekt ustawy 2.0 zawiera też przepisy dotyczące lustracji. Poseł PiS-u Włodzimierz Bernacki, wiceprzewodniczący Sejmowej Podkomisji do Spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uważa, że do projektu należy wprowadzić zmiany.
Nie do przyjęcia jest propozycja konstrukcji Rady Uczelni i bardzo dużego znaczenia jako takiego właśnie gremium wywodzącego się spoza środowiska akademickiego. Ja jestem przeciwnikiem również i tej wielkiej władzy rektora. Jestem przeciwnikiem tego, aby to rektor powoływał dziekanów i dyrektorów instytutów. Uważam, że niewłaściwym jest również i to, aby to uprawnienie do nadawania stopni było nadawane uczelni, a nie tak jak dotychczas wydziałom czy też instytutom. No jestem też i przeciwnikiem tego, aby właściwie ograniczyć awans naukowy do stopnia doktora, a ta ustawa niestety w tym kierunku prowadzi.
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce ma być pierwszą od ponad 12 lat reformą szkolnictwa wyższego w Polsce. Zastąpić ma 4 obecnie obowiązujące ustawy. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. O połowę ma też się zmniejszyć liczba rozporządzeń, których obecnie jest blisko 80. W Warszawie odbyły się we wtorek kolejne przesłuchania świadków przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. W obecnej fazie prac dotyczą one okresu już po wybuchu afery i dotykają kwestii współpracy prokuratury z ABW. Jako pierwsza swoje zeznania złożyła była prokurator łódzkiej prokuratury okręgowej Ewa Daliga, która oddelegowana została do pomocy gdańskim śledczym. Podkreśliła ona, że zajmowała się sprawą spółki Marcina P. półtora miesiąca, a jej rola była marginalna i techniczna. Drugą świadek była Izabela Janeczek, była prokurator okręgowa w Łodzi, która w październiku 2012 roku była referentem sprawy Amber Gold. Wskazała ona, że śledczym nie udało się ustalić, że ktoś poza Marcinem P. oraz jego żoną stał za wykreowaniem działalności spółki. Była prokurator zaprzeczyła także, jakoby miała blokować funkcjonariuszom ABW wykonywanie czynności i utrudniać pracę śledczym.
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku mieli zawsze nieograniczony dostęp do tych akt. Poza tym w sposób nieograniczony mogli wnioskować o wykonanie czynności procesowych. Nieograniczony. Powiem więcej. To Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku była organem, któremu powierzono do przeprowadzenia to postępowanie. Mogli w związku z tym samodzielnie wykonywać wszelkie czynności, co do których uznali, że poszerzą one materiał dowodowy. Ja sobie nie przypominam nigdy podczas naszej współpracy, która zawsze układała się dobrze, żeby były jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek zastrzeżenia dotyczące naszej współpracy.
Według ustaleń spółka Amber Gold w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukała w sumie niemal 19 tysięcy osób na kwotę blisko 851 milionów złotych. Komisja weryfikacyjna uchyliła kolejne 3 decyzje stołecznego ratusza w sprawie reprywatyzowanych nieruchomości. Chodzi o adresy Chorza 25, 25A i 23/25. Prawa do Chorzej 25A handlarz roszczeń Marek M. kupił za 550 zł. Decyzja komisji ma rygor natychmiastowej wykonalności. Jej członkowie nakazali też, by miasto przejęło zarząd nad wymienionymi nieruchomościami i przywróciło czynsz miejski. Komisja uznała, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnych nastąpiło rażące naruszenie przepisów prawa. Uchybienia miały związek z nieustaleniem prawidłowego kręgu stron postępowania. Wiceminister Sprawiedliwości i przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki ocenił, że Chorza może być jednym z symboli patologii reprywatyzacji.
Wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym i z celem, dla którego ustanowiono użytkowanie wieczyste. Zdaniem komisji sytuacja lokatorów kamienicy przy ulicy Chorzej 25 w Warszawie w następstwie wydania decyzji reprywatyzacyjnej radykalnie pogorszyła się w wielu aspektach faktycznych i prawnych. Po pierwsze, najemcy lokali komunalnych stracili swój dotychczasowy status, stając się stroną umów cywilnoprawnych z nabywcą nieruchomości. Najemcy lokali mieszkalnych stali się adresatami bezpośrednich gróźb, a nawet przemocy fizycznej.
To jest reprywatyzacja, która, można by było powiedzieć, w mojej ocenie, może być jednym z symboli patologii reprywatyzacyjnej. Dlatego, że mówimy o nieruchomościach wartych dziesiątki milionów złotych.
Komisja weryfikacyjna bada zgodne z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości od czerwca ubiegłego roku. Sprawa Chorzej trafiła pod lupę 16 listopada ubiegłego roku. W gmachu Sejmu otwarto we wtorek wystawę Żegota – Rada Pomocy Żydom. Ekspozycja została przygotowana w 75. rocznicę powołania do życia tej organizacji. W najbliższą sobotę będziemy obchodzili Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Wystawa w polsko-angielskiej wersji językowej składa się z 18 kompletów plansz. Powstała z inicjatywy IPN-u. W wernisażu udział wziął m.in. prezes Instytutu dr Jarosław Szarek.
Dzisiaj przede wszystkim musimy pokazać młodemu pokoleniu, jak wyglądała okupacja niemiecka i jaka była cena tych wszystkich osób, którzy pomogli ludności żydowskiej przetrwać w tym morzu zła. Dzisiaj łatwo oceniać, łatwo mówić o tych czasach. Panuje jakaś taka dziwna mania, żeby opowiadać o czasach okupacji, wybierając najbardziej podłe zachowania. Nie ma zgody na takie mówienie.
Rada Pomocy Żydom, kryptonim Żegota, była unikalną, tajną organizacją afiliowaną przy polskich władzach. Jej celem było ratowanie żydowskich współobywateli masowo mordowanych przez okupanta niemieckiego w latach II wojny światowej. Ryzykując własnym życiem, cywilni konspiratorzy ocalili z zagłady co najmniej kilka tysięcy osób. Kraje Unii Europejskiej i Parlament Europejski porozumiały się w sprawie dyrektywy o pracownikach delegowanych. Zmiany przewidują m.in. ograniczenie okresu delegowania do 12 miesięcy z możliwością wystąpienia o dodatkowych 6 miesięcy w określonych przypadkach. Po tym czasie pracownik delegowany zostanie objęty prawem pracy kraju przyjmującego w myśl zasady taka sama płaca za tę samą pracę. Tym samym jednak zmniejszy to konkurencyjność na zachodnim rynku. Przepisy są niekorzystne dla polskich firm, które wysyłają rocznie nawet 500 tysięcy takich pracowników za granicę. Najbardziej poszkodowane będą branże budowlane i transportowe. Polska od początku sprzeciwiała się tym zapisom, nie poparły ich też m.in. Węgry i Litwa. Ten dokument zmierza do realizacji oczekiwań politycznych wybranych państw członkowskich kosztem wspólnego rynku, podkreśliła europoseł Jadwiga Wiśniewska.
I robią to państwa, które chętnie uciekają się w argumentacji do podkreślania swojej europejskości. A niestety ta dyrektywa uderza w podstawowe zasady Unii Europejskiej. Takie inicjatywy, i trzeba to z całą mocą podkreślić, podważają w ogóle projekt europejski, jego część, jaką jest wspólny rynek, swoboda świadczeń, usługi pracowników. To jest tak naprawdę, można by powiedzieć, taki bardzo mocny sygnał, że cztery podstawowe zasady Unii Europejskiej są coraz mniej respektowane i szanowane.
Porozumienie było negocjowane w imieniu krajów członkowskich przez bułgarską prezydencję w Unii Europejskiej. Musi jeszcze zostać zaakceptowane przez Radę Unii Europejskiej. Państwa wspólnoty będą miały 2 lata na przeniesienie dyrektywy na grunt prawa krajowego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.